Rzecz najmilsza i najzdrowsza, trzecia człowieku jest ma dusze. Bo gdzie takie cudne stroje i śpiewanki, i dziewoje, kto w podkówki tak wykrzyży, komu miłe tak wierzy, jak ojczyste ma zdrowie, niechaj cała Polska powie.
Piękna nasza Polska cała, piękna żyzna i niemała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, ostatnio mamy okazję być często z Państwem, dzięki temu, że mamy różnego rodzaju spotkania formacyjne, które są tak ważne dla polskiej wsi. Jeszcze raz dziękuję opatowi Cystersów w Wąchocku za możliwość zrobienia tam naszych zaduszek chłopskich. Cieszę się, że dzisiaj będziemy na rozmowach niedokończonych mieli drugą część tych zaduszek naszych, gdyż one są takim naszym miejscem, miejscem w naszej ojczyźnie, miejscem w naszej mentalności, miejscem w naszych sercu. A dzisiaj naszą audycję chcę poświęcić, proszę Państwa, gospodarczym problemom polskiej wsi. Coraz więcej się mówi o tuczu trzody chlebnej, coraz więcej się mówi o problemach wynikających z tuczu drobiu, coraz trudniej jest na tych rynkach rolnikom się odnaleźć. Mówiło się o tym, że coraz więcej spraw związanych jest z wyprzedażą polskich firm, czy nie tylko polskich firm, ale firm, które na polskim rynku odgrywały bardzo dużą rolę, na przykład Schmidtfield, które wykupiły Chiny. Kilkanaście tysięcy hektarów ziemi, które zostały wykupione przez Anglików i tak dalej. Można by było tutaj mówić i mówić o dużych nieprawidłowościach gospodarczych, które dotykają polską wieś, które wpływają na to, że dla nas jest coraz mniej miejsca dla naszego normalnego, polskiego, autentycznego rozwoju. A tym bardziej, proszę Państwa, że zaczyna się w Sejmie już dyskusja na temat tego, jakie będziemy płacili podatki dochodowe, a więc żeby podatek jeszcze od nieruchomości rolnych, już się mówi o podatku nierolnym, tylko od nieruchomości rolnych, był do 100 tysięcy dochodu, natomiast powyżej już, żeby był płacony podatek dochodowy, natomiast również i tutaj są różnego rodzaju oczywiście rozmowy, napuszczania jednych na drugich, dzielenia, skłócania ludzi. Minister rolnictwa oczywiście na razie mówi nie, ale wiadomo, że minister rolnictwa mówi do tego czasu nie, kiedy nie przychodzi głosowanie. Jak jest głosowanie, to głosuje tak, jak koalicja każe. Także tutaj trzeba mieć tą świadomość. A to, że mówi o różnych rzeczach tak, jakbyśmy chcieli usłyszeć, to jest prawda. Ale no niestety, ale to nie zawsze tak jest. Natomiast jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa, proszę Państwa. Komisja Europejska postanowi, czy poddać pod głosowanie wniosek o dopuszczeniu w Unii Europejskiej uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy 1507. Jest to kolejna sprawa, która zaczyna troszeczkę bulwersować nas wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że po prostu w zasadzie w Unii Europejskiej już wiele państw doprowadziło do tego, że nie stosuje się upraw tej kukurydzy genetycznie modyfikowanej. W 9 krajach istnieje zakaz uprawy roślin GMO. Polska, Francja, Niemcy, Austria, Grecja, Węgry, Luksemburg, Włochy, Bułgaria. Natomiast co jest pocieszające, o czym Państwu już wcześniej mówiłem, że Monsanto kładzie nacisk na produkcję konwencjonalną w Europie, gdyż nie może już się rozwijać w związku z zakazem GMO w Unii Europejskiej. Jest to bardzo pocieszające, dlatego słyszałem, że chcieli wejść do Rosji, ale tam ich nie wpuszczą, bo tam w ogóle o GMO się nie mówi. To z tych może takich istotnych spraw, o których chciałem Państwu powiedzieć, a teraz, proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy zaczęli rozmawiać z naszymi gośćmi, którzy dzisiaj są. Jest pan Janusz Walczak, przewodniczący Solidarności RI województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiedzialny w Związku Solidarność Rolników za tłuszcz trzody chlewnej, może szerzej nawet, za rynek trzody chlewnej, tak bym to określił. Jest pan Zygmunt Surdykowski, prezes Lubawskiej Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej lub Tłuszcz, szczęść Boże panu. I jest pan Ryszard Lubaszko, który zajmuje się obsługą rolnictwa, który również jest tutaj, no, dzięki któremu mamy również możliwość spotkania się z panem Zygmuntem Surdykowskim. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Proszę panów, jeszcze miała być z nami pani Teresa Szymińska, ale z uwagi na to, że ma trudności, no, kocioł jej pękł i musi ratować się, a wiadomo, że ma kurniki, więc nie jest takie proste. Będziemy mieli okazję z nią porozmawiać już przez telefon. Dlaczego? Dlatego, że po prostu sprawa rynku trzody chlewnej to nie tylko rynek trzody chlewnej, bo również rynek drobiu. Polska w tych dwóch, powiedziałbym, dziedzinach w tej chwili jest, no, takim bardzo ważnym producentem, to znaczy te dwie dziedziny dają szansę jeszcze utrzymania się gospodarstw rolnych, bo jeżeli chodzi już o bydło, to już jest węższa grupa ludzi, już coraz mniej ludzi zajmuje się bydłem. Panie przewodniczący, jak byśmy chcieli scharakteryzować dzisiaj rynek trzody chlewnej?
Dzisiaj rynek trzody chlewnej jest, bym powiedział, rozchwiany ze względu przede wszystkim na ceny, które narzucają duże firmy skupujące, i w ciągu tygodnia potrafi taka cena o złotówkę zejść poniżej, jak było niedawno, mówimy o żywej wadze, 6,50, na dzień dzisiejszy około 5 zł jest skup trzody żywej. I przez takie właśnie zachowania też, bym powiedział, producenci, ci mali, zniechęcają się do tego, żeby tą hodowlę utrzymywać. Zostają na rynku średni, duzi. Rynek się klaruje, ale moim zdaniem w złym kierunku, bo ten kierunek nabiera takiego rozpędu, coraz więcej mieć, coraz więcej sprzedać, ale za chwilę tego więcej będzie jeszcze więcej potrzeba. I tutaj zaczynamy być podlegli podmiotom skupowym, narzuconym właśnie ceną rynku zachodniego, bo kapitał, który wszedł na polskie rynki, takie jak firmy niedaleko Kutna, to co pan redaktor powiedział, Chińczycy, oni będą narzucali ceny poniżej, może nawet powiedzieć, progu opłacalności wytworzenia kilograma mięsa wieprzowego.
Panie przewodniczący, ale rynek trzody chlewnej to chyba nie tylko cena, to nie tylko tuczniki, bo to również sprawa całego zaopatrzenia tego rynku, a więc mamy do czynienia z prosiakami, które zaczynają przychodzić nam, których nie wytwarzamy u siebie, tylko korzystamy z Holendrów i Duńczyków.
Przeszło 2 miliony sztuk rocznie jest prowadzonych właśnie prosiaka z zagranicy.
To znaczy, że nie mamy odpowiedniej ilości macior, loch. Dalej, rynek trzody chlewnej to również soja genetycznie modyfikowana, która stanowi główne źródło paszy, prawda? A więc nie mamy wpływu na to, żeby wytwarzać własną paszę, tylko musimy korzystać z tej amerykańskiej soi. I rynek trzody chlewnej to również brak możliwości sprzedaży naszych tuczników z dopłatą, na przykład na eksport, prawda?
To są te elementy, które pan wymienił, panie redaktorze, ze względu na to, że nie tylko chodzi o samą cenę soi. Soja jest tym elementem podstawowym, który jako białka, a nie ma polityki białkowej takiej rozszerzonej w Polsce, żeby wytwarzać białko roślinne w Polsce. Możliwość była też w Unii Europejskiej, żeby postarać się z naciskiem naszych władz, żeby wprowadzić do obrotu mączkę mięsno-kostną jako białko uzupełniające. Nie ma żadnych tych kierunków robionych przez rząd i lobbying, bym powiedział, sojowy jest tak silny, on reguluje ceny na całym świecie. My jesteśmy niedużym importerem jako globalnie, jako Polska, ale dużo tracimy. Przede wszystkim nie obniżamy ceny pasz i przez to też podnosimy większe koszty. Jak chodzi o całą tą infrastrukturę wokół rolniczą, firmy paszowe też są w większości zagraniczne. Cena zbóż drastycznie spadła w tym roku, ale koncentraty, premiksy inaczej zostały na poziomie z poprzedniego roku. To się wszystko rzutuje, nakłada i przez to mamy też tą sytuację taką zniechęcającą.
Wracając do tego, co pan przed chwilą powiedział, Agencja Rynku Rolnego ogłosiła, że ceny zbóż będą rosły, ale takiej wysokości jak w zeszłym roku to nie osiągną rolnicy, gdyż jest nadpodaż zboża. Ja bym był ostrożny w tych prognozach, dlatego że na początku po żniwach też mówiono, że mamy za dużo, mamy 28 milionów ton zbóż, więc w związku z tym ceny muszą być niskie. Nieprawdą. Te firmy, które miały kupić zboża za tanie pieniądze, kupiły, a teraz na tym robimy interes.
To samo się robi dzisiaj z kukurydzą, panie redaktorze. Przecież plony kukurydzy w porównaniu z zeszłym rokiem są o 1/3 albo nieraz o 50% niższe, a cena też spadła o ile? Obecnie się skupuje ją mokrą i ktoś na tym robi znów interes.
Proszę państwa, rynek drobiu. Bardzo prosimy panią Teresę o scharakteryzowanie tego rynku i tych problemach, które dzisiaj państwo macie. Szczęść Boże, witam panią serdecznie na antenie.
Szczęść Boże, Teresa Rzemińska, Polski Związek Hodowców Drobiu. Ja bardzo przepraszam, że nie mogłam dzisiaj uczestniczyć w audycji właśnie razem wspólnie z panem Michałem i kolegą, no ale postaram się cokolwiek przekazać. Więc rynek drobiu jest cały czas nadal od ileś lat bardzo niestabilny, a rok 2013 okazał się taki wykresowy, bardzo charakterystyczny. Na dzień dzisiejszy mamy cenę drobiu, kurcząt, żywca 3,20-3,30. To jest cena nieopłacalna, to znaczy poniżej kosztów, gdzie koszt jest w granicach 4 zł. Tak samo mamy z ceną gęsi, gdzie rynek niemiecki zawahał naszą produkcją, gdzie też gęś spadła, pomimo że hodowcy mieli ceny podpisane umownie inną cenę, wyższą cenę, stały się ceny nie inne w stosunku do umów. Indyk tak samo. Co jest przyczyną? Przyczyną jest poważna sprawa dla naszego państwa jak Europy, gdyż Unia Europejska wprowadziła rynki obce jak Ukrainę, gdzie Ukraina jest bardzo, obecnie się rozwija pod kątem trzody, drobiu i wprowadziła mięso na Unię Europejską. Tam są koszty produkcji dużo, dużo niższe, gdyż mają lepsze ziemie, plony wysokie, a najważniejszym argumentem jest to, że mogą karmić na mączkach zwierzęcych. Natomiast zaostrzeniem dla naszego tutaj producenta stało się to, że u nas w Unii Europejskiej my nie możemy konkurować, gdyż my po prostu nie wolno nam mączek zwierzęcych dodawać do paszy. Jest to zagrożenie, jest to przestępstwo. I tak się powinno tutaj odnieść tutaj do rządu. Co to za rząd, co to za Unia Europejska, która po prostu nie chroni polskich czy tam europejskich producentów. Dąży się do zniszczenia, kompletnego zniszczenia, skoro się wpuszcza obce państwo, nie będące w Unii, gdzie mają koszty tańszej produkcji. W tej chwili na rynku dzieje się bardzo niebezpiecznie. Jest to cena niegwarantowana. Pobrali ludzie kredyty. I ja się pytam, jak ten rząd rządzi? Czy ktoś w ogóle w rządzie umie rządzić, przewidywać? Przecież każdą gospodarkę należy przewidzieć, planować. Polski rolnik, jest to rolnictwo tak chwiejne, jak można się inwestować, gdzie rząd pięknie na forum takich wiejskich, czy gminnych, czy powiatowych, właśnie przedstawiciele rządu mówią, że jak się to rolnictwo rozwija. I moim zdaniem tutaj, że to rolnictwo to się nie rozwija. Branża rolnicza kompletnie dostaje, prosto mówiąc, po nogach.
Rozumiem, rozumiem. Pani Tereso, wracam do drobiu. Dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w zasadzie w tej chwili drób jest takim mięsem, którego spożycie bardzo mocno w Polsce wzrosło. Drób jest takim mięsem, które stanowi w zasadzie o, nie wiem, ale dosyć poważnym budżecie danej rodziny odgrywa bardzo poważną rolę, gdyż jest taniej w stosunku do innych mięs, w stosunku do wołowiny, w stosunku do wieprzowiny. I pytanie jest proste. Jak widzicie możliwość rozwoju drobiarstwa w Polsce i czy nie będzie to na takiej zasadzie, że w zasadzie przestaniecie być drób będzie w polskich rękach, zostanie być w rękach na przykład chińskich, którzy już zaczynają patrzeć na nasze drobiarstwo bardzo łakomym ogiem.
To co my widzimy? To znaczy największym błędem naszych producentów drobiarskich jest to, że nie umiemy się połączyć, po prostu walczyć o swoje prawa. A jeśli będzie tak dalej, to po prostu ja nie przewiduję polepszenia sytuacji, wręcz przejście pojedynczych osób po monopol zagraniczny, który będzie dyktatorem i już jest i będzie Polak jako producent drobiu w rękach obcego kapitału. Przecież już mamy te duże zakłady w Polsce w rękach kapitału zagranicznego. Oni dają paszę, oni dają pisklęta, dają dozór, jeszcze wpis na hipotekę naszej polskiej ziemi obcokrajowca, odpowiedzialnego za to, żeby to nie padło w razie chorób i tak dalej, i przyjeżdżają na rekontrolę i wskazują, proszę tak, proszę tak. Polak, producent drobiu, bo ja najbardziej w tej branży jestem tutaj zorientowana, staje się takim niewolnikiem w obcym kapitale. I przypuszczam, a do tego pomagają polscy urzędnicy i rząd. Proszę Państwa, powiem w ten sposób. W lipcu jest wprowadzony projekt ustawy do ustawy o ochronie zwierząt, który wyraźnie mówi, niedostosowanie różnych tam procedur higienicznych, żywienia, jest to sankcją kary, wartości nawet majątku. Taki lekarz powiatowy dostaje w tej chwili uprawnienia, że może nadać karę 30-krotnej wartości przeciętnej wypłaty. To są duże pieniądze, bo to nie średniej pracownika zwykłego, tylko średniej krajowej, 30 od razu, i do tego oddaje się po przestępstwo.
To znaczy, przepraszam bardzo, bo ja rozumiem, że pani by mogła całą audycję zająć, ale co ja widzę? Ja widzę, proszę Państwa, że jeżeli chodzi o weterynarię, to jest duży problem i trzeba przyjrzeć się temu tematowi bardzo mądrze. Co jest istotne? Istotne jest to, że w zasadzie na Zachodzie weterynaria nie odgrywa tak zasadniczej roli, jak w Polsce, nie niszczy rolnictwa, tak jak niszczy weterynaria w Polsce. I jak tak kiedyś rozmawiałem z lekarzami weterynarii, to powiedzieli, widzisz, twoi rodzice chcieli, żebyś poszedł na weterynarię, a ty się uparłeś i nie poszedłeś. No, także, proszę Państwa, można sobie pożartować, natomiast sytuacja jest tego rodzaju, że naprawdę jest duża tragedia, jeżeli chodzi o ograniczanie możliwości rozwoju i u polskich gospodarstw rolnych. I jak ja słyszę słowo producent, to czasami się zastanawiam, do czego już doszliśmy, jak nas Unia Europejska w te swoje takie kajdany ubrała. Pani Tereso, bardzo serdecznie dziękuję za udział w audycji. Ja myślę, że będziemy jeszcze mieli okazję o sprawach drobiu mówić i jestem otwarty na wszelkie sprawy, które Was dotykają, które Was bolą.
Szczęść Bogiem, Boże. Bogiem, dziękuję.
Proszę Państwa, to tak scharakteryzowaliśmy te dwa rynki, po to, żebyście Państwo mieli orientację, jak wygląda ta rzeczywistość, codzienność. Natomiast jak wygląda możliwość w ogóle życia jako ludzi wytwarzających wieprzowinę w Polsce, czy wytwarzających mięso w Polsce, to możemy prosić pana Zygmunta Surdykowskiego, który może scharakteryzować. Proszę Państwa, rozwój od bardzo dawna, mówi się o tym, że poszczególni rolnicy, pojedynczy rolnicy nie mają w Polsce racji bytu, że trzeba się organizować w grupy, że trzeba mówić o tym i trzeba to robić. Przede wszystkim trzeba to robić. I dlatego się cieszę, że mamy wśród nas dzisiaj człowieka, który był twórcą spółdzielni produkującej trzodę chlewną, a więc grupa producencka w ramach spółdzielni. Panie Zygmuncie, co by pan chciał przekazać dzisiaj słuchaczom o tym, jakście doszli do tego i czym jest ta wasza grupa, czy ta wasza spółdzielnia?
Szanowni słuchacze, muszę trochę podać danych o naszej spółdzielni, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Spółdzielnia nasza zrzesza co najmniej 90 członków, ale nie przekraczamy 100, bo wtedy prawo spółdzielcze mówi o inna struktura organizacyjna. Wchodzi wtedy na walne zgromadzenie, mogą tylko przedstawiciele przyjeżdżać, grup członkowskich, a tak to wszyscy mogą na żywo brać udział, wszyscy uczestniczyć i zajmować głos. Nasza produkcja waha się od 60 maksymalnie i teraz już spada, bo przez ileś lat było 60 tysięcy tuczników rocznie. Za ostatni rok przekroczyliśmy 50. Podam tylko takie większe sprzedaży produktów potrzebnych do produkcji zwierzęcej tutaj, do roślinnej też mamy, ale to do zwierzęcej, bo o tym dzisiaj ma być mowa. Dla przykładu, sprzedaliśmy już w tym roku 1000 ton soi. Sprzedaliśmy 150 tysięcy litrów oleju sojowego do produkcji paszy. Sprzedaliśmy około 800 ton koncentratów, 300 ton premiksów, zboża siewnego 200 ton i innych produktów, których tu nie będę wymieniał ze względu na czas.
Panie Zygmuncie, ale to sprzedaliście w ramach grupy czy na zewnątrz, tej ilości?
Tej ilości sprzedaliśmy w ramach grupy i jakieś tam ilości poza grupą.
Bardzo małe ilości poza
bardzo grupą. Mało, tak. Sprzedajemy również...
Czy jesteście tak zwaną bazą zaopatrującą swoich, przede wszystkim członków, sprowadzacie dla nich tak, żeby dla nich było to opłacalne i tańsze?
Tak, tak właśnie tu jest cała w tym rzecz, żeby sprzedawać z niską marżą te przedstawione produkty po to, żeby pieniądze trafiały do gospodarstwa, a nie budować pomników jako spółdzielni. Budujemy, inwestujemy po to tylko, żeby istnieć, żeby dobrze służyć gospodarstwom, które należą do naszej spółdzielni, członków tych gospodarstw.
W ramach tych inwestycji to coś się dokonali. Z jednej strony macie inwestycje w technikę, ewentualnie w magazyny, a z drugiej strony macie również inwestycje w ludzi.
Tak, ja może tu powiem, że wybudowaliśmy baterie zbiorników do zboża i do śruty sojowej, rzepakowej. Dlatego, że nasza gmina Lubawa jest specyficznym jakimś takim terenem, gdy województwo warmińskie całe produkuje 650 tysięcy tuczników, to sama gmina Lubawa produkuje 300 tysięcy. I zboża na produkcję to zwierzęce, oprócz tego jest zwierzęca produkcja mleka, produkcja drobiu, zboża wystarczy w granicach od 20-30%. Resztę sprowadzamy. Stąd inwestycja w te zbiorniki. I jeszcze może powiem ze względu na te odory, bo to intensywność tej produkcji, to sprzedajemy również i M po to, żeby zmniejszyć...
M, co to znaczy M? Wie pan, bo ja nie wiem, co to jest M.
To są bakterie...
To są tak zwane mikroorganizmy.
Mikroorganizmy, które spowodują ograniczenie emisji tych odorów. To one powodują polepszenie gnojowicy, która jest przyswajalna dla roślin.
Proszę pana, byłem kiedyś tutaj w Podgniewkowym u takiego pana, który ma, nie wiem, miał około 300 chyba tuczników i on mówi, że jak wchodzi do tej, to te świnki są takie uśmiechnięte. Ja się pytam, dlaczego? Panie, bo jak są emy, to jest inny klimat. Świnia się lepiej czuje w tym klimacie. Czyli wy też dbacie o dobre samopoczucie.
Tak, zgadzam się. Szczególnie na intensywność produkcji to dajemy te emi szczególnie w kojce, te emi przechodzą pod kojce, tam się zmienia w ogóle klimat w tych pomieszczeniach, to przechodzi do gnojowicy i to przechodzi jeszcze do ziemi, do gleby i po kolei te emi robią ileś tam roboty, aż są zneutralizowane.
Proszę Państwa, pan Zygmunt przyjechał dlatego, że ja prosiłem pana Gackę Sławomira o pomoc w tej materii i dlatego jest mowa o emach. Natomiast wracając do spraw naszych tutaj, pan mówił o tych zbiornikach. Ja mam pytanie, to znaczy, że macie za mało ziemi, a przecież tam w Lubawskim, tam w Warmińsko-Mazurskim ziemi jest dużo. Dlaczego? Nie. Jest dla was, czy dla was nie ma tej ziemi?
Nie, u nas nie ma ziemi dużo. Trzeba powiedzieć tak, u nas ziemi nie ma ani kawałeczka, która jest nieuprawiona, która by była, niedopuszczalna jest. Ciągle brak, głód ziemi. Ziemia u nas kosztuje tyle, co w Wielkopolsce i na terenach gdzieś pod miastami. Hektar ziemi kosztuje w granicach 50 tysięcy i dlatego mamy ograniczenia z tego. Dlatego też zabezpieczyliśmy się, tak jak tu mówiłem, w budowie baterii zbiorników i ściągamy zboże z bardzo odległych terenów.
Myśmy mieli tam niedaleko Lubawy rekolekcje dla rolników w Rybnie. Pozdrawiamy bardzo mocno księdza dziekana, księdza proboszcza. Bardzo i tam był z nami pan Rydelek, który również ma ekologiczne wytwarzanie, ekologiczną hodowlę krów. I on właśnie mówił, że tam u nich każdy kawałek ziemi jest zagospodarowany. I że to jest bardzo ważne, dlatego że się mówi bardzo dużo, że rolnicy no nie uprawiają, ziemia jest ugorowana i tak dalej. U was pan mówi, że tego nie ma.
Nie ma kawałka, który jest nieuprawiony. A ziemię, żeby kupić, to ja zawsze tak mówię, że trzeba schandlować wieczorem, w nocy zapłacić, a rano zapisać. Inaczej to weźmie sąsiad.
A inaczej weźmie sąsiad. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe podejście. Proszę pana, bo pan mówił o również o inwestycjach w ludzi. Dlaczego?
Ja tu jeszcze może takie te inwestycje w ludzi, ale i ten aspekt społeczny z tego tytułu, że myśmy się zrzeszyli jako grupa i skupiamy, tu pracuje prawie 100 rodzin na produkcję tych około 60 tysięcy tuczników. Ja muszę powiedzieć, że średnio z tych rodzin studiuje około 100 studentów. Nawet z niektórej rodziny dwóch studentów studiuje. Także ten aspekt społeczny jest wielki. A gdyby to była ferma, to tam byłoby zatrudnionych, nie wiem, 20-40 maksymalnie pracowników i ile jakie to by było zatrudnienie.
Ale wracając do tych studentów, nie? To tutaj jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. To przyślijcie też studentów tutaj do nas, bo dziennikarze są wam potrzebni.
Ja uważam, że oni słyszą, to tu przyjdą sami, bez mojego nawoływania.
Proszę pana, wracając do spraw waszych, co jest waszym problemem takim bardzo zasadniczym?
Ja może jeszcze powiedziałbym, że o tych grupach dokończyłbym, jeżeli pan Michał pozwoli. Ja myślę tak, że rolnicy powinni się jednoczyć, powinni się zakładać grupy producenckie, żeby być to konkurencją dla rolnika zachodniego, którego wspiera rząd. W każdym kraju zachodnim te rządy wspierają. Nie tak jak u nas.
U nas
nie tak jak u nas, chciałem zaznaczyć. Ale jestem jednocześnie przeciwnikiem i tu może się narażę zakładania grup, tak zwanych grup szwagrów, ja to nazywam. One tak długo istnieją, jak istnieją dopłaty, a później się rozpadają. Grupy powinny mieć, mają tylko wtedy sens istnienia, jeżeli zostają i zrzeszają rolników na trwałe, na długo.
Wie pan, w ramach tych grup tak zwanych szwagrowskich, jak to pan powiedział, czy rodzinnych, ja bym to określił inaczej, to jest po prostu po to, żeby sobie ułatwić możliwość otrzymywania różnego rodzaju dopłat, to znaczy inwestowania, bo mając na przykład 5 ludzi, ma gospodarstwo, jest 5 gospodarstw rolnych i każdy ma możliwość wzięcia sprzętu dla siebie i tak dalej w ramach tej Unii, a to wszystko jest grupa producencka. To jest tak ładnie zrobione po polsku, proszę pana. Zresztą po polsku to my umiemy robić. Ja pamiętam, jak weszły renty strukturalne, jak się zaczęły gospodarstwa dzielić. Panie przewodniczący, I w związku z tym myślę, że grupy producenckie są ważne, są potrzebne, ale też w ramach grupy producenckiej musi być trochę etyki, prawda?
Tak właśnie. Tutaj ja uważam, że grupy producenckie to są dla małych rolników, a w tym wypadku, jeżeli te grupy szwagrów powstają, to nie dość, że już i tak są mocni, to jeszcze są mocniejsi i eliminują tych słabych. A powinno być miejsce dla każdego, tak jak ja powiedziałem, ten aspekt społeczny dla rodziny. Rodzina jest najważniejsza i efekt tej rodziny. Nie liczy się tylko
już do końca. Gospodarstwa rodzinne.
Jestem za gospodarstwem rodzinnym, jest taka książka Gospodarka Światowa i tam jest podkreślenie, nacisk, doświadczenie przez lat ileś, że gospodarstwo rodzinne jest to gospodarstwo, w którym nie trzeba nadzoru, odpada nadzór, tylko każdy pracuje tak, jak najlepiej to umie zrobić. I wtedy to gospodarstwo jest efektywne, wydajne i tam jest korzyść. Tam jest korzyść dla wszystkich.
Jeszcze te problemy właśnie, bo tutaj z mojej prawej strony pan Ryszard się denerwuje.
No mamy między innymi, ja miałem taką sprawę, stawiałem ją, pisałem do doradztwa warmińsko-mazurskiego, do Izby Warmińsko-Mazurskiej i proponowałem dopłaty od 30 maciów dla członków grup producenckich.
To znaczy, bo dopiero się decyduje, dyskutuje się w Sejmie. Tak, po prostu wymyślili wielcy, żeby zabrać rolnikom pieniądze z dopłat i tutaj właśnie... I
od 150 sztuk. Ja muszę powiedzieć, że w naszej grupie to tylko jeden członek naszej grupy otrzymałby takie wsparcie. A przecież powiedziałem, jaki to jest potencjał. I tu szkoda. Można by było ewentualnie dodać jeszcze 2-3 lata na dostosowanie do 50 maczów. Dać szansę tym ludziom, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą pracować na tej wsi, a nie z górnej półki. I dla kogo? Takich gospodarstw w Polsce powyżej 150 maczor jest dokładnie 400. I tylko dla tych gospodarstw, dla tylu byłaby ta dotacja.
Proszę pana, druga, tak, rozumiem, że ta sprawa jest bardzo ważna. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad jednym aspektem w ramach tych dopłat. Dlaczego nie chce się właśnie stworzyć mechanizmu dla rozwoju na przykład małych gospodarstw rolnych, gdzie dopłata byłaby do 5, do 10 macior, do 15, do 20 tuczników i stworzono by w ramach grup producenckich możliwość rozwoju, a więc tam powinna być dopłata do małych gospodarstw zorganizowanych w grupy producenckie.
I teraz jeszcze miałem taką sprawę, która już dla mnie praktycznie jest nieaktualna, ale może jeszcze to komuś by pomogło. Dofinansowanie do grup, które mają siedziby na terenie miasta powyżej 5000 mieszkańców jest nieosiągalny. Nie da się tego ani z wartości dodanej z Urzędu Marszałkowskiego, żeby otrzymać na rozwój tej siedziby, tego całego przedsięwzięcia grupy, gdzie grupa się znajduje, gdzie ma swoją siedzibę.
Siedziba produkcję. Powinna być na wsi, z tego wynika.
Tak, z tego wynika, że siedziba powinna być na wsi, ale co zrobić, jeżeli było Urząd Miasta i Gminy i to się rozdzieliło i wtedy co zrobić? Zostaje grupa bez dotacji. Myśmy nie mogli skorzystać z żadnej, pomimo tego, że robiliśmy inwestycje, nie powiedziałem się na początku, kupiliśmy wagę 60-tonową, z której korzystają nie tylko nasi członkowie, korzystają producenci drobiu, przyjeżdżają, ważą, bo jest wiarygodna, bo jest wydruk. Z tego korzystają się wiele innych rolników za drobną opłatą i to nam też się nieco koszty zwracają.
Proszę pana, wracając do spraw związanych z Urzędem Marszałkowskim, czy w ogóle możecie się rozwijać? Czy w ogóle jest szansa na przykład dla grup producenckich jakieś dofinansowanie z infrastruktury?
Dla nas nie ma szansy. Tak jak powiedziałem, jesteśmy na terenie miasta Lubawy. Miasto ma powyżej 10 tysięcy mieszkańców. W tej chwili nie mamy żadnej możliwości skorzystania. Jeszcze chcę powiedzieć, że jesteśmy już prawie 5 lat po dopłatach. Istniejemy. No i dzięki Bogu na razie dobrze nam jest. Nie chciałbym tego nic zapraszać.
To znaczy umiejętnie się rozwijacie po to, żeby... To znaczy, to co ja powiedziałem o etyce, to znaczy, że trzymacie się razem, że nikt nie robi tak zwanego odchodzenia, jak jest dekoniunktura.
No
tak?
I tu, jeżeli mogę, to chciałbym podziękować w tym miejscu, naszym wszystkim z tego miejsca.
To będzie pan miał okazję pozdrowić jeszcze.
Za lojalność, bo naprawdę mamy dobrych członków.
Panie Ryszardzie, wiem, że pan, obsługując rolnictwo, widzi różne aspekty.
Tak.
Dzisiejsza sprawa tych dwóch rynków, drobiarsko świńskiego, przepraszam.
Tuczniki i drób, tak, ogólnie wziąwszy.
Tak.
Ja zadałem panu ministrowi pytanie, dlaczego nie 5 loch, tylko 50? Czym się różni u rolnika, który z dziada pradziada gospodarzy i ma warunki i ochotę mieć 5 loch, dlaczego on będzie gorszy niż ten, który zakombinuje i zrobi 50? Nie ma odpowiedzi. Teraz rolnictwo to jest bezpieczeństwo narodu. O tym nikt nie chce powiedzieć słowa. To jest bezpieczeństwo.
To mówił prymas Wyszyński.
Tak, to mówi Kościół, że to jest bezpieczeństwo, to jest tożsamość. Natomiast wieś traktowana jako producent, nie. To nie jest producent trzody, to jest hodowca trzody. To jest hodowca krów, hodowca drobiu. Co to znaczy producent? Produkować można śrubki. I to jest dobrze.
Ale w Unii Europejskiej wszystko się produkuje,
nie,
włącznie z ludźmi.
Nie, produkować można śrubki, tak, włącznie z ludźmi. Natomiast gdzie jest etyka i humanitaryzm współdziałania, współżycia z przyrodą, z zwierzętami? Zapomniano o tym. Trzeba wszystko zniszczyć, bo co? Bo gdzie dążymy? Jest taki film piękny, panie Michale, oby nas nie przekleły nasze dzieci. Co w rolnictwie zrobiono? I ziemia, nasz dom. SOS dla ziemi. To są dwie takie rzeczy, gdzie pokazują. Teraz chciałem zadać. Wieś, panie Michale, to nie tylko producenci. To są przede wszystkim hodowcy, ale wieś. To jest socjologia, to jest kultura. Nikt nie mówi, przecież wieś albo traktujemy całościowo, albo we fragmentach i nie rozmawiajmy wtedy o tym. Jeżeli powiedziałem kiedyś na zjeździe na Kongresie Kultury Polskiej do architektów, że jak wieś rządziła się swoją etyką, swoją filozofią, swoimi potrzebami, to można robić skansen. Jak przyszli architekci, to tylko wszyscy narzekają, jak jest brzydko, jak jest źle, jak jest niedobrze. Więc dajmy dla wsi przetrwać.
To znaczy, niech pan nie występuje przeciwko architektom, bo oni są potrzebni.
Nie, nie, oni są potrzebni. Teraz na przykład hodowla soi. Padła tu soja. Szanowni Państwo, jako firma Probiotyk RCM Rodowo zrobiliśmy doświadczenie, czyli pan Bronisław Szembowski, gospodarstwo Jurka Ruteckiego i RCM Rodowo, doświadczenie z soją. Koło Kwidzyna. 3,2 tony. Można, tylko trzeba technologię. Nikt nie jest zainteresowany, ale można.
Mówiliśmy już o tym na tej audycji, już kiedy była mowa o właśnie naszym białku naszych roślin. Proszę pana, ja myślę, że tak, że jest wiele różnych ważnych tematów związanych właśnie z wsią, z tą bioróżnorodnością, z możliwością wypełniania naszego przeznaczenia czy naszego powołania na wsi, bo wieś jest przecież w tym wyznacznikiem, który Pan Bóg nam dał do realizacji naszego życia. Natomiast myślę, że trzeba by było również spojrzeć na wieś od tej strony, o której Pan powiedział, socjologiczno-kulturowej. Tylko dzisiaj mówimy o rynkach, mówimy o tych problemach, które są związane bezpośrednio z życiem ludzi z konkretnych działów gospodarki unijnej, bo tak to trzeba powiedzieć, bo już trzoda chleb na drób, to są działy gospodarki unijnej, które wpuściły nas w ten kierunek. I chciałbym w tym zakresie się już utrzymać. Proszę Państwa, 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56, czas nam bardzo szybko mija, czekam na rozmowy telefoniczne. Pan, tutaj już pan przewodniczący 5 razy palec podniósł do góry. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Panie redaktorze, to cała dyskusja skłania się do jednego takiego wniosku. Dano pewne instrumenty Inspekcji Weterynaryjnej, która zrobiła robotę dla Unii Europejskiej, likwidując w gminach małe ubojnie, małe przetwórnie, masarnie. I właśnie ci rolnicy, co mieli 5 loch, nie mają na dzień dzisiejszy gdzie odstawić. I to, co powiedział tu kolega, żeby zrzeszać się w grupy producenckie, wtedy jest szansa pozostania na rynku i być jakimś graczem. Bo to teraz trzeba byłoby jakoś ekonomicznie na to wszystko patrzeć i rolnik zaczyna być graczem. Jak ma odpowiednią partię towaru, wtedy jest brany pod uwagę dla mechanizmów skupowych. Jak ma rozdrobnioną ilość trzody, nie ma gdzie tego zbyć ze względu na to, że Inspekcja Weterynaryjna miała takie mechanizmy i ma, które rozłożyły małe przedsiębiorstwa. A dużych w tym momencie nie zauważyła i nagle mamy padłe bydło, tam gdzie się robione, przerabiane i inne rzeczy. Tam się inspekcja nie umie wstrzelić.
No potem nie tam za dużo im nie płacą, a rolnik musi. Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówię Ludwik z Małopolskiej. Ja chciałem to powiedzieć, bo tu raz była taka audycja, że przyjechali Anglicy i chcieli kupić tego, wieprzowinę. Ale powiedzieli, że my chcemy, ale wieprzowinę tylko od rolników indywidualnych, te naturalnie wychowane, a od świńce futrza nie. Bo powiedzieli, a Polacy im chcieli to mięso sprzedać, ale oni mówią, że oni takiego mięsa wielkofermowej nie chcą. Zresztą był taki program, że tam jakieś 25 tysięcy w jednym rzucie hoduje i tam. No to był straszny program, że...
Ja nie pamiętam, żeby na mojej audycji była taka...
Ale to było w telewizji, że tego wyrzucali martwe na obornik tego, małe świnie. No tak, to był program taki, że ja nie wiem, co tu robi świnie, co tu robią w ogóle Chińczycy. Przecież ta rasa żółta nas zaleje. No to jest już barbarzyństwo, to już jest barbarzyństwo w skali...
No wie pan,
kraj chłopów, którzy zbradza pradziada i u nas się sprowadza 17 tysięcy wieprzowiny z Danii czy z tego. Największym importerem, co my są w skali ogólnej, nie tylko wieprzowiny, to jesteśmy, że najwięcej sprowadzamy mięsa wieprzowego.
No nie tylko, bo cukier sprowadzamy, proszę pana, wszystko zaczynamy sprowadzać, dlatego że kraj, który był mlekiem i miodem płynący, stał się krajem w Unii Europejskiej, który został sprowadzony do tego, aby nie być tym krajem dającym dobrą żywność, tylko aby inne kraje na tym kraju mogły się rozwijać. Serdecznie panu dziękuję. Pozdrawiamy całą Małopolskę. Cieszymy się, że jest pan z nami. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marian.
To jest ten człowiek, który dzisiaj miał być z nami na audycji. Witam pana, panie Marianie.
Witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Chciałbym tak w pierwszej fazie powiedzieć coś takiego, że ta grupa producencka w Lubawie to też powstała na bazie takiej działalności, potrzeby zrzeszania się poprzez takiej oddolnej inicjatywy grupy rolników. Także jest to zasługa wielu ludzi, że coś takiego powstało. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o GMO. Dużo się mówi o GMO, jesteśmy przeciwnikami GMO, wielu ludzi jest przeciwnikami. Jestem ciekaw, jakie jest zdanie prezesa lub czy na temat GMO. Wiem że na razie w tym momencie...
Przepraszam, co chciałby pan usłyszeć, proszę pana?
Chciałbym usłyszeć, no zdanie po prostu, zobaczymy. No. Wiem, że na bazie w tej chwili na razie trudno być konkurencyjnym bez stosowania tego typu białka, chociaż wiemy, że mamy różnego typu zastępcze białka, które moglibyśmy stosować. Jest jeszcze kwestia, często mówiliśmy także o cenach gwarantowanych, minimalnych dla rolników i tak dalej. Musimy zwrócić uwagę i spojrzeć na pewną rzecz. Jak to jest, że nie można zagwarantować rolnikom ceny minimalnej, jakiejkolwiek gwarantowanej, która by zapewniała jakiś minimalny poziom opłacalności. Ale jeżeli rolnicy biorą importowane prosięta, wstawiają, firmy zachodnie mają takie minima. Rolnicy podpisując umowy na hodowlę mają często i gęsto zaproponowane takie minimum, cenę minimalną, poniżej której zakłady nie schodzą, a automatycznie, jeżeli w danym okresie, w momencie sprzedaży ceny na rynku funkcjonują wyższe, wtedy rozlicza się rolników w tych wyższych cenach, no i chwała za to. Tylko kwestia z tego typu, że właśnie jednym pozwala się, jedni mogą stosować ceny minimalne, a w Polsce minister rolnictwa mówi, że nie ma takiej możliwości, że nie mają wpływu i tak dalej. Pamiętam sytuację jeszcze, jakby minister Sawicki na niejednym ze spotkań w ministerstwie ze względu na to, że zlikwidowano praktycznie polskie przetwórstwo, przemysł przetwórczy, małe zakłady, zresztą kolega Tomasz Bykowski wie, że na przykład Matczak upadł, nie miał racji bytu, że Krokus ma problemy, że różne firmy w koło, większe, mniejsze, mają problemy. W Kutnie powstała firma tak zwana Pini, która funkcjonuje, rozwija i tak dalej, ale to jest firma, która narzuca ceny, robi z nami co chce. W ciągu tygodnia ostatniego spadają ceny 10, 20 groszy z poniedziałku na wtorek 10, z wtorku na środę 20. Jak chcą, tak robią, bo oni są potentatami. I tu jest właśnie największe zagrożenie, że nie ma polskiej firmy przetwórczej. I na jednym ze spotkań z ministrem Sawickim proponowałem, żeby dla polskich rolników, minister, każdy, który gdzieś jest ministrem rolnictwa, może spróbować coś takiego zrobić. Pobudować zakład w centrum Polski i oddać tym rolnikom, żebyśmy mieli jakąś szansę konkurowania, bo nigdy nie będziemy mieli żadnej szansy konkurowania, bo nie ma polskiego przetwórstwa. Nie ma możliwości jakiegoś wywierania wpływu na ten rynek.
Grupy Pani Marianie, rozumiem, dopuśćmy jeszcze, może tak, słuchajcie, ja rozumiem Pana, że ma Pan bardzo dużo racji, ale dajmy głos również tutaj Panu, żeby mógł Pan Zygmunt odpowiedzieć. Bardzo prosimy. Przede wszystkim pytanie, wie Pan, w tej audycji zasadniczej GMO, czy Wy jesteście zwolennikami upraw roślin genetycznie modyfikowanych na Waszych polach?
Jesteśmy przeciwni, ale wtedy wszyscy i cały Zachód. Nie może być tak, że my będziemy produkować i tracić na tym i zarabiać grosze, a Zachód będzie produkował GMO i nam dostarczał żywiec.
Chodzi
i
wam o rośliny genetycznie modyfikowane, czy chodzi wam tak. O pasze? O co wam chodzi, panowie? Bo to jest bardzo ważne. To, co pan powiedział teraz, zrzucanie czegoś na Zachód, wie pan, to jest... Ja panu wyczytałem, że w tej chwili w zasadzie Unia Europejska jest przeciwna, już nie ma szans na GMO.
My nie chcemy jeść wyprodukowanych przez rośliny genetycznie modyfikowane, ale nie tylko swoje, że Polska zrobi zakaz, wprowadzi zakaz i my będziemy tylko produkować. Wiadomo, że to się łączy z wydajnością, z niższą wydajnością, bardzo nisko, a Zachód będzie zarabiał na nas i przywoził nam gotowe produkty, które są wyprodukowane
rozumiem.
Na GMO.
Czyli rozumiem, że pasze GMO w tej chwili dopuszczone na polskim rynku, tak? Gdyby były zmiany, byście byli zadowoleni z tego, tak? Tak to rozumiem?
Tak, ale natomiast... musi cała Unia.
No, cała Unia, wie pan, no, to ja to Platforma Obywatelska tak mówi. Natomiast druga sprawa, o której mówił pan Marian jeszcze, może właśnie by pan chciał coś dopowiedzieć. Bardzo proszę.
Nie wiem, no tu pan Marian jeszcze powiedział o zakładach, które upadają. I tu sobie właśnie dopisałem taki problem. zakłady upadają, tak, tylko konsekwencje tych upadków, tych zakładów ponosi kto? Producent. I ja tu się zwracam do tych wszystkich, którzy nas słuchają w tej chwili, do mocodawców, ustawodawców, żeby było prawo, że można odzyskać te pieniądze, a rolnik jak sprzeda, czy grupa producencka sprzeda, to nie ma możliwości odzyskania tych pieniędzy. A jeżeli odzyska, to jakieś tam grosze. Nierzadko jest tak, że kosztuje cały proces, który trwa o zapłatę dłużej i drożej, niż się osiąga jakiekolwiek pieniądze.
Odbieramy ostatnią rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Tomasz z Mazowieckiego.
Pana
no, panie redaktorze, no mówił pan, że no, kraj był mlekiem i miodem płynącym, było wszystko, było zakłady, było wszystko. No ale dzisiaj odzywał się dzwon Zygmunta na cześć jednego z głównych architektów, który doprowadził do tego, że jesteśmy takim, zostaliśmy takim kadłubem, jakim jesteśmy w tej chwili. No i co tu można zrobić?
Ja, w Warszawie był pan Zygmunta chyba, nie wiem, ale
w Krakowie.
Tak, no ja rozumiem, że to jest ten ból. Bardzo serdecznie dziękuję panu za ten telefon. Jest, jak jest, ma pan rację. Kończąc naszą audycję, panie przewodniczący, krótkie podsumowanie, kogo pan pozdrawia, rozumiem, że żonę też.
Żonę, dzieci, wnuczki pozdrawiam, ale przede wszystkim podsumowanie takie. Musimy jako rolnicy jednoczyć się w grupy producenckie, zrzeszać się w związki zawodowe, bronić się nawzajem, żebyśmy nie dali po prostu naszym, w cudzysłowie, wrogom ekonomicznym zawładnąć Polską. Musimy tutaj się bronić sami, bo rząd nas nie obroni. On robi wszystko, żebyśmy mieli jak najgorzej.
Panie Zygmuncie.
Pozdrawiam żonę, całą rodzinę na ciele z wnukami.
I rozumiem,
i że... pozdrawiam jeszcze wszystkich członków Luptuciu.
A rozumiem, że jesteście za tym, żeby jak najwięcej powstawało grup producentów.
Tak, jestem za tym. Wtedy będzie nam lepiej działać, łatwiej, jeżeli będzie więcej grup i więcej będziemy mieli pod kontrolą i wtedy będzie łatwiej negocjować, a tak to jest rozproszone, ta produkcja cała rozproszona i wtedy tym, którzy kupują, jest łatwiej nam rozproszyć.
I jeszcze pan Ryszard Rubeszko.
Rabeszko. Szanowni Państwo, kochani słuchacze, pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza tych, którzy nie dają się zwariować i można bez GMO, bo to jest taki dogmat, że nie możemy bez tego, można. Są technologie, są możliwości szukać innych rozwiązań, innych technologii i po prostu humanitarnej, ludzkiej produkcji, nie takiej, że to trzeba wiele robić.
I kogo pozdrawiamy?
Pozdrawiam no, swoją rodzinę, wnuka kochanego i jeszcze jedno, kochani mieszkańcy wsi, bo do was jest ta audycja. Należy zachować swoją kulturę i tożsamość. To jest najważniejsze. No, kulturę i tożsamość.
Ja chciałem powiedzieć, że pan jest też rzeźbiarzem, także dlatego mówił o kulturze. Zresztą Mojżesz Święty w Tarnowie zwrócił się do was w sposób szczególny, także jesteście bardzo mocno dowartościowani. W Tarnowie, gdzie była wyniesiona błogosławiona Karolina na ołtarze, pamiętajmy o Karolinie XVIII, będziemy mieli okazję również mówić o Karolinie, gdyż to jest akurat poniedziałek radiowy i będziemy mieli transmisję. Szczęść Boże Państwu, serdecznie dziękuję za wszystkich, za dzisiejszą audycję, a wieczorem dzisiaj druga część Zaduszek Chłopskich, pomóż się bracie za tych, co żywili i bronili, pomóż się bracie za Polskę, pod tytułem Święto Wszystkie Drogi do Niepodległości, dlatego że byliśmy tam w Święto Wszystkim po raz trzeci już i mamy możliwość mówienia o tamtych ludziach, o tamtych sprawach, o tych wszystkich, którzy stworzyli naszą tożsamość tam na tamtych ziemiach. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.